na cztery łapy.
W sieci coraz częściej można zobaczyć nagrania, na których psy podchodzą do zupełnie obcych osób i zachowują się tak, jakby właśnie je wybrały. Czy pies naprawdę może, choćby w przenośni, adoptować człowieka? Czym kieruje się w takiej chwili? Instynktem, zapachem, emocjami? I czy wszystkie historie, które oglądamy w internecie, są autentyczne? O tym już za moment w audycji na cztery łapy porozmawiam z ekspertem od psich zachowań. Zapraszam, Agata Jodłowska.
Na cztery łapy.
To jest audycja na cztery łapy, a moim gościem jest Mateusz Dańko, trener psów i behawiorysta z Rzeszowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś przyglądamy się nagraniom, na których psy zachowują się tak, jakby same wskazywały swojego przyszłego opiekuna. Na takich nagraniach widać zwykle moment, gdy zwierzę podchodzi do obcej osoby, siada przy niej albo wtula się w taką osobę i nie chce odejść. Ale czy pies w ogóle jest w stanie wybrać konkretnego człowieka już przy pierwszym spotkaniu?
Myślę, że zdecydowanie jest, natomiast nie z tych ludzkich powodów, które my widzimy i których się często doszukujemy w takich nagraniach.
Te ludzkie powody to co takiego?
Najczęściej my chcemy, żeby pies nas kochał, jakby oczekujemy tego od psa, adoptując. Ludzie też bardzo często to robią, że szukają tych oznak ludzkiej miłości i to jest często problem, który wpędza później te psy w inne problemy z zachowaniem. Za tym idąca taka zbyt duża troska nad tym zwierzęciem często zaczyna po pewnym czasie przeszkadzać. Natomiast z punktu widzenia psa taki wybór człowieka może wynikać z kwestii odczuwania jakiegoś bezpieczeństwa, jakiegoś konkretnego zapachu, czy też na przykład, z czego rzadko zdajemy sobie sprawę, może to być kwestia nadmiernego stresu i taki pies w grupie ludzi wybiera po prostu najmniejsze zło.
A co decyduje o tym, że pies podchodzi właśnie do tej konkretnej osoby, a nie do innej?
Z naukowego punktu widzenia wiemy, że psy bardzo mocno obserwują nasze twarze i są nauczone mimiki naszej twarzy oraz naszych gestów, więc to jest jedna z tych rzeczy. Jeżeli człowiek jest spokojny, opanowany, nie utrzymuje zbyt dużego kontaktu wzrokowego z psem, który często jest taką presją dla zwierzęcia i pozostaje względem niego neutralny, taki pies może wykazywać większe zainteresowanie taką osobą. Dodatkowo bardzo ważny czynnik to oczywiście zapach, jaki wydzielamy i co za tym idzie, bo psy czują nasze emocje w takim ujęciu stricte z punktu widzenia ich nosa i kwestia z tego, że jeżeli człowiek jest właśnie tak jak wcześniej, spokojny, opanowany, nie czuje jakiegoś stresu, nadmiernej ekscytacji, to też może budzić większe zaufanie ze strony psa.
A to, że pies podchodzi do wybranej przez siebie osoby, czy takie zachowanie to emocja, instynkt, czy jakaś zwykła ciekawość?
Najczęściej ciekawość. Psy też potrzebują znacznie więcej czasu na zapoznanie się z człowiekiem, niż nam by się to wydawało. My naturalnie podajemy sobie dłoń, spoglądamy na drugiego człowieka i z reguły już wiemy, jak ta rozmowa może przebiegać, czy jaki ten człowiek na pierwszy rzut oka może być. Natomiast psy potrzebują znacznie więcej czasu na taką interpretację. Ja często odwiedzając klientów stoję przed wejściem do domu kilka dobrych minut, zanim pies zapozna się z moimi zapachami i zweryfikuje w ogóle, czy jest sens wchodzić ze mną w jakąkolwiek interakcję, czy też nie.
A psy dają jakiekolwiek sygnały, czy chcą, czy nie chcą? Pokazują to?
Tak. Tutaj warto podkreślić, że najczęściej, jeśli pies nie ma problemu z drugim osobnikiem, czy to człowiekiem, czy innym psem, to pozostaje neutralnym względem tego osobnika. Czyli to, co my często widzimy jako takie nadmierne wchodzenie w interakcje, próby wystawiania części ciała pod dotyk i głaskanie, bardzo często na przykład u psów jest to tak zwana strategia flirtu. Najprościej ją tłumacząc, jest to zachowanie, w którym pies wychodzi z założenia, że jak mnie głaszczesz, to nic mi nie zrobisz. Ono bardzo często jest nawykowe, ale też jest wynikiem stresu po prostu. Jest to taka strategia radzenia sobie z emocjami. Takie oznaki, gdzie pies nie będzie miał problemu z danym człowiekiem, to będą bardzo inne sygnały niż te, które często w tych nagraniach, od których zaczęliśmy rozmowę, widać, czyli takie wchodzenie celowo w interakcję z człowiekiem, bo to jest właśnie ludzki obrazek, a pies, który nie będzie miał problemu, po prostu podejdzie, powącha, sprawdzi i luźno odejdzie bez jakiegoś napięcia ciała, bez nadmiernej ekscytacji czy nadmiernego pobudzenia.
Czy psy szybciej nawiązują kontakt z nieznajomymi, niż nam się wydaje?
Myślę, że tutaj trzeba różnie na to spojrzeć, bo kwestia doświadczenia konkretnego psa i jego historii będzie bardzo wpływała na to, jak on będzie podejmował kontakty. Naturalnie na przykład szczenięta są bardziej zainteresowane ludźmi i to mocno u szczeniąt widać, ale bardzo często one odczuwają obawy i ta ich interakcja z człowiekiem jest taka bardzo energiczna, bardzo szybka. Jest tam dużo takich kontaktów afiliacyjnych, tak to nazywamy w psim świecie, gdzie pies liże po rękach czy na przykład po twarzy, jeżeli ta twarz się za bardzo zbliża, ale często jest to po prostu prośba o dystans i informacja, żeby człowiek się odsunął, oddalił. I ja to bardzo często też mam na psich przedszkolach, które prowadzę indywidualnie u klientów, gdzie wchodzę, szczeniak bardzo mocno, intensywnie próbuje mnie obskakiwać, ale jeżeli ja schowam ręce i pokażę mu, że jestem neutralny, to on daje sobie spokój, odchodzi i się kładzie. Rozumie, że nie musi ze mną wchodzić w taką interakcję, żeby móc czegoś ode mnie oczekiwać. Natomiast te psy schroniskowe bardzo często niestety uczą się w schroniskach tego, że żeby coś od człowieka dostać, trzeba dawać się głaskać, czy celowo wchodzić w tą interakcję, czyli czy to jest spacer, jedzenie, czy nawet adopcja, bo ludzie oglądający psy w schroniskach często próbują je głaskać przez kraty kojców, boksów, czy zabierając je na spacer, też często jest ten dotyk. No i on niestety uczy psy takiego rodzaju kontaktu z człowiekiem, a wiemy o tym, że jeżeli pies nie ma kontaktu z człowiekiem w ogóle od urodzenia, mamy na przykład psy półdzikie, to one będą się człowieka obawiać i będą człowieka raczej szerokim łukiem mijać. Jeżeli już się do ludzi przyzwyczają, to nadal będą pozostawać neutralne i dotyk u takich psów, taki ludzki dotyk jest bardzo rzadki, kiedy te psy tego dotyku oczekują. To samo na przykład rasy pierwotne, załóżmy husky czy akita, to też są psy, które nie będą tak dużo szukały fizycznego kontaktu z człowiekiem jak rasy na przykład golden retriever, które często widzimy właśnie blisko człowieka i szukające tego kontaktu bardziej.
I też chyba takie zwierzęta skrzywdzone, tak? Tak. Które już mają jakieś złe doświadczenia z dotykiem.
To zdecydowanie, jeśli mówimy o traumach i takich problemach już stricte w kontaktach z ludźmi wcześniej, to takie psy na pewno tego kontaktu nie będą szukać. Co ciekawe, jeżeli pies ma uogólniony lęk przed ludźmi, czy to tak w całości, to będzie bardziej obawiał się mężczyzn, bo z reguły mężczyźni wydają, w oczach psa są po prostu więksi, straszniejsi, jeśli tak to mogę ująć. Natomiast jeśli ten pies ma okej kontakty, to wtedy przy mężczyznach psy się czują pewnie z tego samego względu, czyli dlatego, że jesteśmy więksi i pewniejsi siebie, plus no mężczyźni z reguły, nie chcę tutaj kategoryzować w żaden sposób, ale z reguły mężczyźni mniej ulegają emocjom i to też zapewnia psom takie większe poczucie pewności siebie bardzo często.
A teraz sprawdzimy, jakie sygnały ze strony człowieka mają w takiej sytuacji największe znaczenie. Zacznijmy od zapachu. Jaką rolę odgrywa zapach? Czy pies może polubić kogoś właśnie dzięki niemu?
Tak, zdecydowanie. Mnie zdarza się to bardzo często, bo ja po prostu pachnę innymi psami. Jeżeli pies jest zainteresowany tymi zapachami, to z punktu widzenia ludzkiego można byłoby to interpretować jako to, że ten zapach się podoba danemu psu. Natomiast tak, z punktu widzenia stricte psów, tak jak już wcześniej wspomniałem, ciężko jest mówić o takiej konkretnej interpretacji tego zapachu, jakby nie rozumiemy tego naukowo. Coś na pewno w niektórych zapachach ludzi jest, co zachęca te psy. Wydaje mi się, że to jest zapach takiego po prostu spokoju. Jeśli nie ulegamy jakoś mocno emocjom, nie jesteśmy zestresowani, to taki naturalny ludzki zapach będzie dla tego psa przyjemniejszy niż właśnie osoba zestresowana, czy osoba bardzo ekscytująca się czymś, czy zdenerwowana.
A czy sposób poruszania się, postawa ciała albo kontakt wzrokowy ma znaczenie? Tutaj chyba z tym kontaktem to nie każdy pies lubi.
Tak, tu zdecydowanie. Jeśli chodzi o kontakt wzrokowy taki silny, to często on jest bardzo presyjny. Jeżeli mocno wpatrujemy się w danego psa, to może to powodować stres u niego. To samo na nagraniach, których dotyczy głównie ta rozmowa. Często ten pies wchodzi do pomieszczenia, gdzie grupa ludzi już gdzieś tam szuka tego kontaktu. Co prawda nagrania często pokazują, że osoby są zwrócone w ziemię albo coś takiego, natomiast to też może interesować psa, bo psy często sprawdzają, w którą stronę my patrzymy i czemu się przyglądamy, więc to też może powodować zainteresowanie. Natomiast jeśli chodzi o samą postawę ciała czy sposób poruszania się, to psy zdecydowanie będą wolały osoby, które są spokojne, wykonują pewne ruchy, te ruchy nie są zbyt szybkie, bo za duża intensywność jest po prostu czymś, co ciężej się odczytuje w przypadku psów.
A czy spokojna, cicha mowa może przyciągnąć psa bardziej niż właśnie taka energiczna, głośna rozmowa?
Oczywiście, że tak, bo jeśli chodzi o tonację, to wysokie dźwięki będą działały bardziej pobudzająco na dane zwierzę, więc jeśli chcemy psa na przykład zawołać albo zwrócić na siebie jego uwagę, to będziemy tutaj potrzebowali takich dźwięków wysokotonowych. Dźwięki takie spokojne, ciche, tak jak na przykład pani głos, działałby uspokajająco na większość psów w naszym otoczeniu. Gdybyśmy tutaj w studiu mieli jakiegoś psa, to na pewno czułyby się spokojnie. Natomiast taki bardzo niski głos, twardy, może stanowić jakieś zagrożenie. To jest odpowiednik psiego szczekania w psim świecie.
Już po części pan powiedział o tym, że psy wyczuwają nasze emocje, na przykład stres albo napięcie. A jak to może się przełożyć na naszą relację ze zwierzęciem?
Zdecydowanie, jeśli jesteśmy osobami spokojnymi, stonowanymi, to łatwiej jest tą relację budować. Osoby wybuchowe, które często mają jakieś emocjonalne rozchwiania, będą dla psów niepewne. Ta niepewność jest najtrudniejszą rzeczą, która przeszkadza w budowaniu relacji z psem. Nawet kiedyś mówiło się i było takie powiedzenie, że nie można pokazać psu, że się go boi, bo wtedy stanowi to ryzyko, że ten pies cię zaatakuje. Wtedy twierdzono, że wynika to z jakiejś teorii dominacji i tego, że trzeba być samcem alfa dla zwierzęcia. Natomiast obecnie raczej nauka idzie w tym kierunku, że właśnie ta ludzka niepewność powodowana przez strach sprawia, że ten pies może się obawiać bardziej i on się zaczyna czuć niepewnie. A jeżeli niepewny pies stoi przed niepewnym człowiekiem, to może skończyć się to na przykład ugryzieniem.
To jest audycja Na Cztery Łapy w Polskim Radiu Rzeszów. Przypomnę, moim i Państwa gościem jest Mateusz Dańko, trener psów i behawiorysta z Rzeszowa. W sieci wiele nagrań pokazujących psy podchodzące do obcych osób i zachowujące się tak, jakby same wybrały swojego opiekuna, staje się wiralami. Ale pojawia się pytanie, czy wszystkie te nagrania są prawdziwe? Czy zachowanie psa można łatwo wyreżyserować lub sprowokować do konkretnej reakcji? Od tego zacznijmy.
Warto też podkreślić, że spora część tych nagrań to jest wytwór sztucznej inteligencji.
To za moment, okay. Ale aczkolwiek zacznijmy od tego, czy łatwo wytresować, wyreżyserować to w taki sposób, żeby wyglądało to dość realistycznie.
Tak, najprostszym sposobem jest jedzenie, które psy uwielbiają i wystarczyłoby chociażby, nie wiem, posmarować czymś krzesło, na którym siedzi dany konkretny człowiek i to już mogłoby spowodować większe zainteresowanie tego psa. Często wystarczy wysunąć takiego człowieka z rzędu dosłownie kilka centymetrów do przodu, czy inna postawa ciała również może powodować, że ten pies będzie bardziej zainteresowany, lub kwestia doświadczenia tego konkretnego osobnika. Jeśli załóżmy pies jest w schronisku i jego głównym wolontariuszem, osobą, która się nim opiekuje, jest wysoki mężczyzna bez włosów, to taka sama osoba później siedząca gdzieś na sali również będzie budzić większe zainteresowanie.
Coraz więcej tych treści powstaje przy użyciu sztucznej inteligencji, ale czy da się odróżnić realne zachowanie psa od tego wygenerowanego?
To jest bardzo ciężki temat. W obecnych czasach i przy obecnym rozwoju sztucznej inteligencji myślę, że jeszcze chwila i będzie to praktycznie niemożliwe. Ba nawet nagrania ludzi wygenerowane przez sztuczną inteligencję coraz ciężej jest rozróżnić. Wiem nawet, że duże koncerny, takie jak Instagram, chcą zaczynać oznaczać te rzeczywiste filmiki jako realne, a nie te wygenerowane przez sztuczną inteligencję, bo po prostu jest tak duży wysyp tego rodzaju nagrań. Więc będzie to bardzo ciężkie, żeby to rozróżnić.
Już teraz jest to ciężkie do rozróżnienia, ale jednak jak się przyjrzymy, to widać te różnice. Na przykład opiekun nachodzi na zwierzę w nierealistyczny sposób. To jest taki pierwszy chyba sygnał, że coś nie pasuje
tak
w tym nagraniu.
Tak samo zwierzę na człowieka, który gdzieś tam siedzi. Też często te najścia i ten bliski kontakt, no jeszcze widać, że to jest wytwór sztucznej inteligencji.
A jak nie dać się zwieść i patrzeć na takie nagrania bardziej świadomie? Chodzi mi bardziej o te zachowania zwierząt. Co jednak jest takie bardzo realistyczne, a co wytworzone przez właśnie AI?
Ja myślę, że trzeba spojrzeć też na to trochę z innej strony. My mamy taką tendencję jako ludzie, że my się doszukujemy takich nagrań. My szukamy specjalnie tego rodzaju rozrywki w cudzysłowie. Bo my chcemy widzieć w psach te ludzkie zachowania i tą psią miłość interpretowaną w ludzki sposób. I to jest bardzo powszechne zjawisko w psim świecie, mianowicie antropomorfizacja, czyli takie przypisywanie zwierzętom ludzkich cech i pobudek. I najlepszym sposobem, żeby nie dać się zwieść, byłoby w ogóle tego nie oglądać i nie szukać takiego rodzaju rzeczy w internecie. Natomiast jeśli już chcemy patrzeć na takie obrazki, Trzeba byłoby spojrzeć na szerszy zakres takiego nagrania, bo jeżeli mamy urywki, takie króciutkie, gdzie pies idzie już bezpośrednio do jednej konkretnej osoby, no to będzie bardzo ciężko z tego wyjąć informację, czy to jest prawda, czy jednak jest to wytwór sztuczny. Natomiast gdybyśmy mogli spojrzeć albo znaleźli źródła, gdzie jest nagranie dłuższe, szersze, to wtedy po zachowaniu tego psa będziemy w stanie powiedzieć znacznie więcej.
Czy każde takie nagranie jest wytworem sztucznej inteligencji, czy jednak byłaby szansa na to, że pies byłby w stanie wybrać tego swojego opiekuna przy takim pierwszym spotkaniu?
Uważam, że jest na to szansa, tylko nie chciałbym tutaj używać tego sformułowania wybrać w takim właśnie ludzkim ujęciu, że pies sobie tego człowieka wybiera. Pies jest w stanie w grupie ludzi podejść do konkretnej osoby i jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystko to, co mówiliśmy wcześniej, to daje nam to informację, dlaczego tak się dzieje. Tak? Pies po prostu może czuć się bezpieczniej, czy właśnie jeżeli dana osoba będzie nawet stanowić za duże zagrożenie, to on też może chcieć ją kontrolować. To czasami widzimy w domach ludzi, kiedy przychodzą znajomi i pies siada przy konkretnym człowieku. To nie zawsze będzie wielka miłość i to, że ten pies czuje się przy tej osobie dobrze i bezpiecznie, a wręcz może siedzieć przy tej osobie, bo uważa, że trzeba ją nadmiernie kontrolować, bo ona stanowi największe zagrożenie wśród towarzystwa. Więc rozumiejąc, jak działa psia psychika i to, że te psy dużo częściej stresują się w kontakcie z człowiekiem, niż nam się wydaje, oglądając takie nagrania, będziemy w stanie zauważyć te kwestie i stwierdzić, że okej, ten pies podszedł do tej konkretnej osoby, ale niekoniecznie dlatego, że ją wybrał i marzy o tym, żeby spędzić resztę życia z tym człowiekiem. Po prostu tam się czuje dobrze, albo ta osoba stanowi dla niego największe zagrożenie w tłumie ludzi.
To nawet gdyby te nagrania były prawdziwe, to nie byłoby to jednak dobre rozwiązanie.
Nie, kompletnie nie, ponieważ budowanie relacji z psem to są lata. To jest czas, to jest zaufanie i wzajemne zrozumienie się z psem. Pies musi rozumieć nas, my musimy rozumieć psa. Natomiast nie oczekujmy od psów tego, że one nas wybierają i że jesteśmy sobie w jakikolwiek sposób pisani. Wszystko zależy od tego, jak poprowadzimy tą relację i no niestety mimo wyborów i tego, że pies często uśmiecha się na widok człowieka, w cudzysłowie oczywiście, znaczy nie w tym ludzkim rozumieniu uśmiecha, i takie psy trafiają do domów, to bardzo dużo takich zakupów czy adopcji kończy się niestety zwrotem i taki pies do schroniska wraca, bo jednak ta relacja nie wyglądała tak jak od pierwszego momentu.
Oglądając nagrania, na których pies podbiega do obcej osoby, siada przy niej i nie chce odejść, łatwo uwierzyć, że właśnie narodziła się wyjątkowa więź. Sprawdźmy, jak naprawdę buduje się relacje psa z człowiekiem i czy jedno spotkanie może oznaczać coś więcej. No właśnie, czy silne przywiązanie psa może pojawiać się bardzo szybko, czy to raczej proces, który wymaga czasu? Już po części odpowiedzieliśmy na to pytanie.
Jeżeli silne przywiązanie pojawia się na samym początku, najczęściej będzie ono podyktowane lękiem lub stresem, raczej nie taką pozytywną relacją, albo będzie to bardzo rzadkie i wymaga to budowania relacji przez długi, długi czas, tak na dobrą sprawę. Ja często przy spotkaniach psów po adopcji tłumaczę ludziom na tych pierwszych spotkaniach, żeby nie oczekiwali od tego psa tej miłości, którą oni go darzą, nie oczekiwali od wzajemnienia tych samych uczuć, bo u psów no, działa to całkowicie inaczej niż u nas.
A co sprawia, że z czasem pies zaczyna traktować kogoś jako swojego opiekuna i buduje z nim silną relację?
Najpewniej poczucie bezpieczeństwa i taka, z punktu widzenia człowieka nazwałbym to zaufaniem, które pies może czuć w naszym otoczeniu. Natomiast no, to znowu wynika z tego poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli pies rozumie nasze reakcje, wie jak zachowamy się w danym momencie i wie, że może na nas polegać, to uważam, że to jest najważniejsze w tym budowaniu relacji. No i dialog. Tak samo jak w ludzkich relacjach uważam dialog za najważniejszą rzecz. Tak samo w psich, tylko to wymaga zrozumienia drugiej strony. Najczęściej rozumienia po prostu psiej komunikacji, a to bardzo często wśród opiekunów leży i ludzie nie chcą się uczyć psiego języka.
Po pomoc trzeba jednak sięgnąć już do specjalisty.
Specjalista, literatura, mniej internet, ponieważ informacje w internecie często są podane wybiórczo i często ludzie polecają w internecie rzeczy, które sprawdziły się przy jednym konkretnym psie, na przykład ich psie albo przy jakiejś tam określonej małej grupie, a ja wolę jednak to indywidualne podejście i staram się tłumaczyć ludziom ich konkretnego psa i zachowania tego konkretnego osobnika.
To jeszcze tak na sam koniec 3 złote rady na to, jak tą więź między człowiekiem psem zbudować najlepiej?
Myślę, że pierwsza, najważniejsza rada to naucz się psiego języka i zrozum to, co pies ma ci do powiedzenia. Druga rzecz to pamiętaj, że to jest pies i przestań go antropomorfizować i myśleć, że jest człowiekiem. Trzecia rada to nie szukaj tej ludzkiej miłości na siłę. Ona przyjdzie po prostu z czasem.
Mateusz Dańko, trener psów i behawiorysta z Rzeszowa, był gościem audycji Na Cztery Łapy. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
A już za chwilę stała część audycji Podaruj Dom. Przedstawimy Państwu czworonogi z rzeszowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt Kundelek, które czekają na rodzinę gotową je adoptować i dać im bezpieczny, kochający dom.
Na cztery łapy.
To jest audycja Na cztery łapy, a przed nami jej stały element – Podaruj dom. Przedstawimy dwa czworonogi z rzeszowskiego schroniska dla zwierząt Kundelek, które czekają na nowych, odpowiedzialnych opiekunów. Jako pierwszego poznamy kota. Opowie o nim Anna Borek.
To jest Tymuś, kotek, który trafił do nas w lipcu tamtego roku i oceniany jego wiek został na około 1 roku. Kotek został znaleziony w Rzeszowie, natomiast nie znamy jego historii. Kotek jest czarno-biały. Myślę, że spokojnie dogada się z innymi kotami, więc jeżeli ktoś już ma kotki, śmiało może tutaj Tymusia adoptować. Natomiast jeśli chodzi o kontakt z psami, no to my tutaj niestety nigdy nie jesteśmy w stanie zagwarantować, dlatego że nasze pieski i kotki nie mają ze sobą styczności, więc nie wiemy do końca, jak ze sobą mogą zareagować.
Kolejnego czworonoga, tym razem szczeniaka, przedstawi Aneta Piękoś.
To jest Fiona, 3-miesięczny szczeniaczek. Przy tej okazji chcielibyśmy tutaj zwrócić Państwu uwagę, jeżeli chodzi o adopcję szczeniaków, żeby zawsze rozważyć to w sposób odpowiedzialny, bo wiadomo, że jest to piękna, mała istotka, która potrzebuje bardzo dużo uwagi i poświęcenia. Jeżeli chodzi o Fionkę, myślę, że to będzie taka średniej wielkości, tak do 20 kg. To jest taka kochana kuleczka o bujnej sierści, koloru brązowego z czarnym pyszczkiem. Na pewno będzie dłuższa sierść, więc trzeba pamiętać o tym, że ona będzie potrzebować więcej pielęgnacji i będzie na pewno dużo tej sierści w domku. Krótkie łapki i taki okrągła główka, śliczne czarne brązowe oczka.
Oczywiście zachęcamy Państwa do adopcji. To już wszystko w dzisiejszej audycji Na cztery łapy. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Agata Jodłowska.
Na cztery łapy.